Kolejna część naszej audycji o paragrafie przy kawie, gdzie wraz z naszym gościem zgłębiamy meandry dostępu do informacji publicznej. Piotrek, powiedz nam proszę, czy wnioskodawca, obywatel, który jest autorem wniosku o udostępnienie informacji, wniosku o informację publiczną, może wymusić, czy jakoś zmusić prawnie organ do tego, żeby ta informacja została udostępniona?
Cały ten proces jest kontrolowany przez sąd administracyjny i to generalnie wygląda tak, że jeżeli wnioskodawca uzna, że podmiot obowiązany nie udzielił mu odpowiedzi w terminie albo udzielił mu wymijającej odpowiedzi, nie na temat, bądź skłamał, bo takie sytuacje też się zdarzają, może złożyć skargę do sądu administracyjnego. I teraz sąd administracyjny, co może sąd administracyjny, kontrolując ten proces? Sąd administracyjny może nawet, co się zdarza, orzec grzywnę. Grzywna jest do 10-krotności średniego wynagrodzenia za rok poprzedni. Największa, jaką słyszałem, to było 20 tysięcy. Donald Tusk zapłacił kiedyś 10. Tak naprawdę nie Donald Tusk, tylko Julia Peter. Co dalej? Boniek zapłacił jako prezes PZW taką karę. No ale kto płaci tą karę? Społeczeństwo. Jak to mówił Himmelsbach. Społeczeństwo zapłaci, dlatego że to nie zapłaci Jan Kowalski, który jest piastunem funkcji organu, tylko organ. A więc to pójdzie z budżetu gminy albo miasta na przykład. To jest pierwsza możliwość. I tych skarg jest bardzo dużo. Skarga jest niedroga, tam opłata 200 zł, już jest zwracana, jeżeli się wygra. Natomiast druga możliwość jest taka i ona jest rzadko wykorzystywana, dlatego że generalnie, znaczy ona wykorzystywana może jest częściej, ale prokuratorzy odmawiają wszczęcia postępowania, postanowienia zarzutów. Jest postępowanie karne. Jest taki przepis karny w ustawie w artykule 23. Kto będąc obowiązanym do udostępniania informacji nie udostępnia, ten podlega karze. No i teraz w praktyce co to oznacza? No to oznacza, że tak jak z mojego doświadczenia wynika, że samo już złożenie takiego zawiadomienia do prokuratury powoduje z punktu widzenia obywatela takie zmrożenie trochę tej sytuacji, że ten urzędnik rzeczywiście zauczyna zauważyć, że no tutaj trzeba podjąć jakieś starania, żeby tą sprawę załatwić, a nie tak na zasadzie pewnej psychologii. To jest dość skuteczne. Natomiast gdybym miał odpowiedzieć na pytanie, co jest najskuteczniejszą metodą przymuszenia organu do realizacji wniosku, to jest nagłośnienie sprawy medialnie. To jest najskuteczniejsze. Szczególnie w małych społecznościach, znaczy w małych gminach, w jakichś domach kultury, w tego typu sytuacjach. Proszę zobaczyć, na dniach ostatnio w internecie mamy kilkadziesiąt już tam różnych nagrań, jak to jedna z celebrytek, pani Dorota Rabczewska, prawda, gdzieś tam pojechała do prezydenta Bytomia, rozmawia o tych psach, o zwierzętach, itd. Więc miliony odsłon tego powoduje, że ludzie, tak myślę, że taki będzie tego odzew, zaczną masowo pytać schroniska i podmioty realizujące tego typu zadania publiczne jak schroniska, właśnie w trybie dostępu. One pytały do tej pory też masowo, natomiast myślę, że teraz zacznie się to tak, jak było z tymi ośmiorniczkami słynnymi, to nagle później zaczęła się akcja ludzi i to nie była zorganizowana, to była taka oddolna, że ludzie zaczęli pytać o karty służbowe swoich wójtów, burmistrzów, dyrektorów szkół i tak dalej. To się oddolnie wzięło. Więc powiedziałbym, że nagłośnienie sprawy jest najbardziej skuteczne.
Czyli wydatki poniesione kartą, to z tego, co mówisz, tak, są do sprawdzenia.
Tak, są do sprawdzenia, są do sprawdzenia.
A Piotrek, niejednokrotnie informacja, udzielenie informacji wymaga poniesienia kosztów. Kto powinien te koszty ponieść? Czy wnioskodawca, czy organ?
I tu będzie długa wypowiedź i zastanowienie. Właśnie.
Dlaczego? Dlatego, że ja przeprowadziłem takie badania w 2013, w 16, w 19 i w 2025 roku. W ciągu miesiąca ukaże się moja kolejna książka, czwarte wydanie, dostęp do informacji, pytania i odpowiedzi. Tam uwzględniam wyniki tych badań. Badania dotyczyły wszystkich urzędów miast w Polsce dużych, czyli tych takich wojewódzkich, urzędów wojewódzkich, urzędów marszałkowskich, czyli tam 50 podmiotów, bo tam ten dualizm mamy w dwóch województwach, więc żeby tam Zielona Góra nie była poszkodowana, ani Toruń, no to Bydgoszcz, tak, prawda? No i słuchajcie, i co mi z tych czterech badań, od 12 lat prowadzono 14, to jest temat niewarty uwagi, jeśli chodzi o koszty. Ściągnięcie tego jest arcy niewykonalne. Poza tym podmiot nie może uzależnić realizacji wniosku od zapłacenia wstępnie jakby takiej zaliczki, że tak powiem. Nie ma, to w ustawie jest po prostu zapisane. No i tak naprawdę nikt nie wie, co to są koszty dodatkowe. Jeżeli w ogóle pojawiają się jakieś sytuacje, to generalnie to dotyczy takich sytuacji, w których mamy pewne czynności techniczne, które no, przerzuca się na wnioskodawcę. Czyli jeżeli wnioskodawca chce przysłowiowo 500 stron na 4, no to wyliczane jest, że strona 4 u nas kosztuje tam 40 groszy, czy tam ile. No i oczywiście wnioskodawcy bardzo często mówią, a skąd 40 groszy? To była taka słynna sprawa, która zakończyła się uchwałą 7 sędziów NSA, 2 wyrokami NSA, 3 wyrokami wojewódzkiego sądu w Gdańsku i w Warszawie, gdzie wnioskodawca toczył spór o 14 groszy. I 5 lat to trwało wszystko, tak?
Czyli wygrał.
Tak. Wnioskodawca generalnie wygrał i orzeczenie NSA, którego ja bardzo oczekiwałem, powiedział w końcu logicznie NSA, że nie można z góry zakładać, że my, na przykład to, że złożysz wniosek, to my 50 zł opłaty wstępnej. Ale cennik jako taki, który pokazuje, że kalkulujemy to, czy to, czy to, to generalnie może być. Tylko pytanie, co w tym cenniku jest. No nie można na przykład godziny pracy urzędnika kalkulować. To jest generalnie... No nie, generalnie nie. Oczywiście ja znam takie przypadki. Był taki przypadek bardzo ciekawy w Warszawie, gdzie pewna prywatna klinika położnicza, która miała kontakt z NFZ-em, była świadczeniodawcą z punktu widzenia tych przepisów, powiedziała tak, my chętnie to zrobimy. Wnioskodawcą było takie stowarzyszenie czy fundacja, już nie pamiętam, Rodzić po ludzku. I oni potrzebowali pewnych danych statystycznych, które żeby je wyciągnąć, trzeba było zerknąć do każdej karty każdego pacjenta, każdej pacjentki. No i powiedzieli, to zrobimy, ale my nie mamy kim. Bo u nas jest tylko dyrektor, sekretarka i lekarze. Musimy to zlecić na zewnątrz, podpisać umowę o przetwarzaniu danych, etc., etc. I wyliczyli 1200 zł. I sąd w Warszawie powiedział, w tym konkretnym przypadku to jest uzasadnione. Generalnie nie. To powinno być własnym sumptem, że tak powiem.
Czyli generalnie można wnosić, prosić, żądać, dostaniemy za darmo.
W praktyce tak.
Generalnie. Jeśli chodzi o takie właśnie praktyczne podejście.
Tak. To są bardzo rzadkie przypadki, żeby pobierać. W ogóle, wiecie państwo, no, z punktu widzenia takiego czysto ludzkiego i organizacyjnego w urzędzie, nie ma sensu ściąganie z obywatela 7 zł czy 5 zł, bo to wymiar fiskalny tego jest żaden, a papierologii jest mnóstwo. I ten wnioskodawca zacznie, a na jakiej podstawie, a co, a fakturę poproszę. No i zaczyna się komedia. I robimy z igły widły.
No dobra, a jeżeli nie chodzi o kilka złotych, tylko nie wiem, kilkanaście tysięcy, jest to w ogóle praktycznie możliwe?
Nie znam takich przypadków, żeby ktoś zapłacił kilkanaście tysięcy za dostęp do informacji.
No na przykład za kserokopię.
Tak, teoretycznie jest to możliwe.
Nie. To już nie jest za usługę czy coś,
ale raczej
za materiał.
No tak, no jest to teoretycznie możliwe. No, wyobraźmy sobie, że załóżmy na takim uniwersytecie mamy faktur pewnie rocznie wydawanych tysiące, prawda? I ktoś wystąpi z prostym, jednozdaniowym wnioskiem. Proszę, wszystkie faktury od stycznia do grudnia roku poprzedniego, które wystawiła uczelnia wyższa. No jest to informacja publiczna, tak? Tylko teraz trzeba by pewnie człowieka, jeszcze znającego się na materii, zastanowienia się, jakie to są faktury, bo być może tak być, że w tych fakturach będą takie usługi, które będą właśnie wyłączone z jakiegoś powodu. I ja zakładam z doświadczenia, że taki podmiot, jak uniwersytet, nie prowadzi na bieżąco analizy, że jak podpisuje umowę taką, to to będzie jawne w 100%, a taką w 80%. Jakby ktoś zapytał, to te 20 my już mamy w odrębnym sekretorze. To nie, tak nie działa.
No ale tak jak
wtedy
jest,
wchodzimy w przetworzenie.
Ale tak jak jesteśmy, to w zasadzie chyba nie ma tajnych faktur.
Tajnych faktur
znaczy,
nie.
No, faktur oczywiście, które...
Kwot wypłaconych mogą być. Takim przykładem są ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, która wprost mówi, że kwoty, które się wypłaca świadczącym usługi kulturalne pod pewnymi warunkami, mogą być utajnione i się ich nie podaje.
Czy już się nie dowiemy, ile wziął jakiś znany artysta za występ?
Tak. I to było wylobowane przez właśnie przedstawicieli artystów. Nie dowiesz się na przykład, jak w operze śpiewa tenor i on ma zawsze
no
z reguły zastępcę jakiegoś.
No tak słuchaj, się, a jak ja będę miał wykład, który też jest utworem?
No jest.
To czy ja również jestem tu jako artysta objęty tą ustawą nie. artystyczną?
Nie, ale
chcę założyć agencję artystyczną nawet.
Nie możesz tak, no bo to robisz w ramach działalności. Znaczy wszyscy jak tu
artystycznej.
Siedzimy, tak. No, może mniej lub bardziej artystyczna, nie wiem jakie to wykłady.
Poziom artyzmu na najwyższym poziomie.
Ale nie, no myślałem, że do czego innego zmierzysz chytrze, ale gdybyś zadał mi pytanie, jak nie zadałeś, to ja sobie zadam to pytanie, czy jawne jest twoje wynagrodzenie?
Które?
No, na uczelni. Mówię o wynagrodzeniu na uczelni.
Które? Bo mamy tyle składników, że ja się czasami nie orientuję.
Ja celowo nie mówię o składnikach, ja mówię o kwocie. Kwocie, która wpływa z konta uniwersyteckiego na konto osoby, która jest w orzecznictwie uznawana za osobę pełniącą funkcję publiczną.
On teraz się mści, bo ja mu przed chwilą powiedziałem, że wiem, ile zarabiam, albo będę wiedział.
Nie,
złożę wniosek,
nie.
ile profesor.
Nie, ale to jest bardzo ciekawe.
Inspiracją.
To jest, słuchajcie, to jest bardzo ciekawe, dlatego że uczelnie publiczne dzielą się na... Ja byłem członkiem PAKI przez półtorej kadencji, to znam ten świat. Uczelnie,
a nie w PACE byłeś?
Jeszcze
w kabarecie? Ale zapewniam, że to też był kabaret. Natomiast do czego zmierzam? Są uczelnie publiczne, nie publiczne.
No.
I oni są też osobami pełniącymi funkcję, ale ich wynagrodzenie nie będzie jawne.
Ale przecież wszyscy dostają z dotacji.
No,
wróć subwencji teraz.
Uczelnie prywatne dostają znacząco mniej tej subwencji. Dostają na stypendia, ale uczelnia prywatna nie dostaje na wynagrodzenie nauczycieli.
Dostaje, tak jak wszyscy. Na utrzymanie potencjału teraz.
Teraz?
Tak, i tam też się mieści właśnie część wynagrodzeń.
Ja już wypadłem z rytmu, ale 16 lat pracowałem na prywatnej, to ani grosza nie dostawałeś nigdy.
Tak biednie nie dostawałeś pieniędzy za pracę?
Dostawałem znacząco więcej niż dzisiaj, zapewnie.
Czyli wolontariat na uczelniach prywatnych wtedy był. No ale wróćmy do tego. I co, te nasze wynagrodzenia są jawne? Dowiem się, ile zarabiasz?
Co do kwoty, tak. Co do kwoty powinieneś się dowiedzieć. Natomiast oczywiście są tam różne składniki. Chociaż ja osobiście, jak patrzę na moje składniki mojego wynagrodzenia, to nie znajduję tam żadnej prywatności. No bo co jest składnikiem? Wysługa lat, dodatek funkcyjny, nie mam dodatku funkcyjnego i tak zwana projakościówka. Nie ma nic więcej. No nic nie ma więcej, tak?
Czyli w zasadzie wszystko powinno być jawne.
W zasadzie powinno być, tak. W zasadzie tak. Ale można sobie wyobrazić na przykład sytuację, w której pracownik jest zatrudniony w uczelni publicznej i załóżmy w części jego wynagrodzenia jest finansowane przez PFRON. To już będzie prywatność, która nie wykazuje związku z pełnioną funkcją i takie informacje się nie udostępnia. Nie dowiesz się, kto z nauczycieli akademickich, których zakładamy, że pełnią funkcję publiczną, jest finansowany w jakim procencie przez PFRON, dlatego że nazwisk nie dostaniesz. Natomiast gdybyś się zapytał, jaki jest procent osiągnięcia tego wskaźnika zatrudnienia osób, to wtedy tak.
Ty, ale to ciekawe. Słuchaj, a jakbym się mógł dowiedzieć, ile na przykład dostałeś, czy dostałeś nagrodę?
Jubileuszową? To możesz sobie wyliczyć łatwo. To, ja dostałem akurat jubileuszową, nie tak,
wiem. Wystarczy 20-letnią
poznać. Kurde, widać po garniturze, że tak, jednak no była nagroda.
No, oczywiście, tak, była nagroda.
Ale nagrodę taką, nie wiem, no. O, Michał mógłby dostać nagrodę, że jest takim świetnym nauczycielem. To też byśmy mogli się dowiedzieć,
tak,
ile dostał?
Moim zdaniem tak. Znaczy, nie tylko moim zdaniem, ale to jest informacja jawna. Jawna jest w tym sensie, że niestety trzeba będzie prawdopodobnie, znaczy to zależy od rektora, tak, bo to rektor będzie tu decydował. A ja znam przykłady rektorów ze Szczecina, na przykład jednej z uczelni, rektor publicznej, wywiesił listę płac wszystkich na tym wydziale. I wywiesił tą listę. Znam przykłady w starostwie, gdzie starosta co miesiąc wywiesza listę osób, które uznaje za sobą pełniące funkcje publiczne, myślnik, kwota.
Łącznie z nagrodą, tak?
Tak, razem, tak?
Wszystko czyli razem, łącznie tak? Z nagrodą, jaką ktoś tak dostał i za co?
Tak.
Pełna transparentność.
Dobrze, że nie dostaję nagród, więc nie mam problemów z tym.